Naszym gościem jest pan profesor Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i naszych słuchaczy.
Czekamy na pana ministra Bodnara, nie wiem jak to nazwać, na informację o tym, kto był inwigilowany Pegasusem, ile osób, jaka to była skala. Natomiast to, co już za nami, decyzje prokuratury, decyzje sądów, organów ścigania, organów sprawiedliwości, mówiąc bardzo ogólnie, dwa takie sztandarowe przykłady. Nowe kierownictwo prokuratury regionalnej w Szczecinie wycofało wniosek o uchylenie immunitetu senatorowi Tomaszowi Grodzkiemu. Chodziło o zarzuty korupcyjne i nie ma przesłanek, druga kwestia, do wystąpienia z wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi Romanowi Giertychowi. Podobna sprawa, ale w zamian co mamy w przypadku pana Giertycha? 8 lutego zostało wszczęte śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłych ministrów i innych funkcjonariuszy publicznych. Od września 2019 do czerwca 2020 mieli oni wywierać naciski na prokuraturę w sprawie pana Giertycha, czyli to, co było zarzucane tym panom, jakby się odwraca i są ścigani ci, którzy chcieli ścigać tych dwóch panów. To są tylko dwa przykłady działań prokuratury za czasów ministra Bodnara.
To, ojcze, pokazuje, szanowni państwo, po co tak bardzo, dlaczego tak bardzo Donaldowi Tuskowi, Bodnarowi, całej tej koalicji 13 grudnia zależało na szybkim przejęciu, tu podkreślmy, nielegalnym przejęciu prokuratury, bo całkowicie zlekceważono ustawy, zlekceważono rolę prezydenta Rzeczypospolitej, który ma tutaj określone uprawnienia wpisane do ustawy. Po to chciano tak szybko prokuraturę przejąć, nie zważając na jakiekolwiek procedury, właśnie żeby zaprzestać prowadzenia postępowań niewygodnych dla obecnie rządzących, zwłaszcza dla Platformy Obywatelskiej. Tu ojciec podał dwa znakomite i smutne zarazem przykłady. To właśnie sprawa marszałka Grodzkiego, sprawa Romana Giertycha, sprawa, zresztą można by było też powiedzieć, prokurator Ewy Wrzosek i wiele innych, które albo oficjalnie są umarzane, albo chowane gdzieś głęboko do szuflady po to, żeby nie zaszkodzić swoim kolegom. A jednocześnie instrumentalnie i politycznie wykorzystuje się tę neoprokuraturę do tego, żeby prowadzić postępowania, takie igrzyska polityczne wobec ludzi ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, no po to, żeby wpisać prokuraturę właśnie w szerszy kontekst igrzysk politycznych, które mają odciągnąć uwagę opinii publicznej od nieudolności tego rządu. No to się postępowanie jakieś rozpocznie, to prokuratura wejdzie znowuż z ABW do domów posłów. O tym wczoraj też dyskutowaliśmy na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie. To się komuś postawi zarzuty, wezwie na posiedzenie komisji śledczej, no tak, żeby Polacy nie zajmowali się tym, że rosną ceny żywności, ceny energii, wzrośnie niebawem cena wody, że generalnie ten rząd to jest rząd wysokich rachunków i rząd igrzysk politycznych, ale już bez chleba, nawiązując do starego powiedzenia chleba i igrzysk.
No właśnie, panie profesorze, czy ludziom, nawet wyborcom, temu twardemu elektoratowi obecnie rządzących, czyli POKO plus Lewica i Trzecia Droga i tak dalej, czy temu elektoratowi, naszym obywatelom również skądinąd, wystarczy igrzysk? No bo chleba też chyba będzie brakować już za chwilę.
Ja jestem przekonany, że nie. To zresztą trochę pokazały już te wybory samorządowe. No oni oczywiście, rządzący, ekscytują się teraz drugimi turami w największych ośrodkach miejskich, ale to przecież nie zaskakuje, że w tych największych ośrodkach miejskich poparcie dla neoliberalnej polityki jest dosyć duże, ale myślę, że na dłuższą metę i są perspektywy, żeby to zmienić. Ale Polska lokalna, Polska w małych miejscowościach, mniejszych, ale także w średnich miastach, w powiatach, pokazała no, poważną taką żółtą kartkę tej rządzącej koalicji, że nie na to Polacy głosowali, żeby przemocą zmieniać konstytucyjny ustrój państwa i nie na to głosowali, żeby lekceważyć ich potrzeby finansowe, potrzeby bytowe, życiowe. Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że spodziewamy się właśnie poważnych wzrostów energii. Zapowiada rząd, o tym też warto powiedzieć, uwolnienie cen na wodę. Oni oczywiście twierdzą, ojcze, że te ceny na wodę będą mogły być regulowane przez samorządy lokalne, ale wiemy, tu dzisiaj na przykład padał z mównicy sejmowej przykład Łodzi, miasta Łodzi, kiedy to wielokrotnie już władze miasta domagały się od odpowiadającego podmiotu Wody Polskie za Odwód Polskich za ceny wody, podwyżki tych taryf. Co to oznacza? Że jeżeli te kompetencje przekażemy samorządom, to natychmiast wielu tych działaczy prominentnych burmistrzów, prezydentów z Platformy Obywatelskiej, tam gdzie oni rządzą, podwyższą ceny wody, bo przecież już po wyborach można. I wiele innych takich przykładów można by mnożyć. To pokazuje, że no, ta koalicja będzie kojarzona z drożyzną i jestem przekonany, że nawet w tym takim silnym, mocnym elektoracie obecnie rządzących pojawią się zasadnicze wątpliwości, czy ten wybór dokonany przez ludzi w październiku ubiegłego roku był dobrym wyborem. Ja jestem przekonany, że był wyborem bardzo złym i ufam, że Polacy zmienią zdanie.
Panie profesorze, na razie mamy na tapecie ustawy, które mają liberalizować aborcję. Czekamy na konsultacje społeczne, ale też rozpoczęte posiedzenie Sejmu to projekt ustaw o Trybunale Konstytucyjnym. Pytanie, co się tutaj może zmienić i w którym kierunku ma pójść ta sprawa, bo Trybunał to też jest trochę taka sól w oku obecnie rządzących.
Tak, i te sprawy, o których ojciec wspomniał, i sprawa aborcji, i sprawa Trybunału Konstytucyjnego są ze sobą bardzo powiązane, bo jednym z takich zasadniczych punktów, który, można powiedzieć, zachęca, motywuje obecnie rządzących do zaatakowania Trybunału Konstytucyjnego jest wyrok sprzed kilku lat, kiedy Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że niezgodna z konstytucją jest aborcja z przyczyn eugenicznych, czyli wtedy, kiedy dziecko jest obarczone jakąś chorobą genetyczną, która może spowodować właśnie, że urodzi się z niepełnosprawnością. To kiedyś była podstawa do przeprowadzenia aborcji, terminacji ciąży. Dzisiaj już nie jest. Trybunał Konstytucyjny doprowadził porządek prawny do stanu zgodnego z konstytucją. O tym już dawno, że to jest niezgodne z konstytucją, mówili różni eksperci, między innymi ważny dla tamtej strony sceny politycznej profesor Andrzej Zoll. I teraz właśnie wraca awantura, emocje wokół aborcji, taka presja, żeby te przepisy zliberalizować, czyli żeby ograniczyć ochronę życia w Polsce, a jednocześnie atakuje się Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj będzie debata w Sejmie nad ustawą, która ma tak naprawdę doprowadzić do usunięcia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, do usunięcia pani prezes Julii Przyłębskiej, w końcu nawet, ojcze, do zwolnienia pracowników, którzy w Trybunale Konstytucyjnym pracują. Ma to wszystko być zrównane z ziemią i zbudowane od nowa, oczywiście zgodnie z wizją i pomysłem i z oczekiwaniami Donalda Tuska.
Chciałbym zapytać jeszcze też, panie profesorze, na koniec, co z w ogóle porządkiem prawnym w Polsce, bo to, co się zaczęło dziać po wyborach październikowych, czy po 13 grudnia, kiedy ta koalicja objęła władzę, no, nawet dla ludzi średnio się interesujących polityką było czymś, co mówimy, że to jest takie trochę dociskanie kolanem, mówiąc kolokwialnie, pewnych kwestii, zarządzanie poprzez uchwały, bo wiadomo, że ustaw pan prezydent nie będzie podpisywał. Więc pytanie, co z tą sytuacją prawną? Mieliśmy wczoraj przesłuchanie ministra Kamińskiego na komisji pana Jońskiego, tak ją nazwę, odnośnie wyborów korespondencyjnych i tutaj tak taki spór słowny, bo pan Joński uważał, że pan Kamiński nie jest posłem. Pan Kamiński pokazał dokument Sądu Najwyższego, który stwierdza, że jednak w świetle decyzji jest posłem. Więc pytanie, co z tym, nie wiem, czy to nazwać węzłem gordyjskim, ale co z tą sytuacją taką trochę patową zrobić, bo wydaje się, że to w ostatnich dniach i tygodniach nieco ucichło.
Ja myślę, ojcze, że tutaj jedynym rozwiązaniem tej sytuacji patowej będą kolejne wybory. Myślę, że może nastąpią one prędzej niż w tym takim zasadniczym terminie, czyli szybciej niż za te 3,5 roku. Widać już dzisiaj gołym okiem, że ta koalicja likwidatorów, która obecnie rządzi Polską, jest wewnętrznie bardzo niespójna, jest skłócona. Oni kłócą się o wszystko, o różne projekty ustaw, o listy do Parlamentu Europejskiego, a kiedy przyjdzie im wskazywać kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej, to dopiero myślę, że będziemy świadkami poważnego konfliktu. I to, co się teraz dzieje wokół praworządności, o czym ojciec mówi, to jest tak naprawdę, są kolejne zagadnienia, które musimy wpisywać do takiego dużego, na razie politycznego aktu oskarżenia wobec obecnych rządzących, a myślę, że kiedyś, prędzej czy później, będzie to akt oskarżenia już taki w sensie dosłownym, formalnym. Ja chociażby posłużę się przykładem z wczoraj. Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie zwołane z inicjatywy, naszej inicjatywy, posłów Prawa i Sprawiedliwości, dotyczyło, chcieliśmy dyskutować o tych wejściach do domów posłów i innych osób, przeszukaniach. A naszym zdaniem doszło wtedy do poważnych naruszeń prawa. I była pani prokurator, która występowała, która zresztą o tych przeszukaniach zdecydowała i było widać, ojcze, naprawdę było widać i słychać w tych wystąpieniach, że oni sobie doskonale zdają z tego sprawę, że przekraczają zasady, naruszają prawo i że kiedyś dotknie ich odpowiedzialność. To niestety jest taka metoda Donalda Tuska, który, proszę zwrócić uwagę, sam niewiele podpisuje formalnie, nie podejmuje decyzji, ale łamie sumienia swoim podwładnym ludziom, którzy z nim współpracują, po to, żeby te rzeczy brali na siebie, bo on też doskonale wie, że to, do czego ich zmusza, jest kompletnie niezgodne z prawem, jest takim pełzającym zamachem stanu, który prędzej czy później trzeba będzie politycznie i prawnie rozliczyć.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze, i pozdrawiam.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, pan profesor Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem.